Ewangelia Łukasza, rozdział 12. Będziemy dużo czytać. Ale tak czytałem ten rozdział chyba 3 razy ostatnio, albo 4. I zaczęło do mnie docierać, że jak ważne jest to, żeby to przeczytać w całości, a nie poszczególne fragmenty. Więc czytam ten rozdział 12. I może zamiast czytać w całości na początku, to po prostu będę mówił o po kolei, czytając takie fragmenty, które nawet są podzielone tutaj przez tłumaczy. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Jest to pierwsza część jakby tego całego wywodu i to jest wszystko powiedziane do ludu, do wszystkich, którzy tam cisnęli się wokół Pana Jezusa. To nie jest do uczniów na osobności, tylko to jest do wszystkich. I zaczyna się ten wywód, to słowo zaczyna się od tego, żeby się strzec obłudy, czyli żebyśmy nie myśleli, czy nie taili w sercach pewnych rzeczy, które tak naprawdę są inne w naszym życiu. Dlatego, że i tak kiedyś, jak to się mówi, się wyda. Czyli to, co w komorach szeptamy na ucho, kiedyś będzie rozgłaszane na dachach, to będzie publiczne. Tak przekładając to na nasze życie, życie ludzi odrodzonych, i kojarząc z innym fragmentem, który mówi o tym, że kiedyś będzie coś takiego jak sąd przed Trybunałem Chrystusowym, a Trybunał będzie z definicji publiczny, to można by powiedzieć, że tak czy inaczej wszystko to, co dla nas w tej chwili jest tajne albo co próbujemy utajnić jakoś, to i tak kiedyś będzie jawne. Więc nawet jeżeli my w tej chwili próbujemy inaczej żyć, a inaczej myśleć, inaczej mówić, a inaczej żyć, to nie ma to najmniejszego sensu. A to jest kwas. Bo to, co Pan Jezus mówił, On naprawdę bardzo często uczniom mówił o tym, żeby się strzegli jednej rzeczy najbardziej. To jest właśnie tego, czyli obłudy. Bo to jest coś, co nie dość, że człowieka samego niszczy, to jeszcze zakwasza cały zaczyn, zakwasza innych. I dalej Pan Jezus mówi: powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czyli mówi o prawidłowym strachu. Dlatego, że istnieje strach, który jest prawidłowy, który jest właściwy i strach, który jest niewłaściwy. To jest mniej więcej tak, jak człowiek, który ma coś takiego jak strach przed, nie wiem, wysokością, taki zdrowy, dobry strach, nie lęk wysokości, jak mają taki chory, tylko ludzie mają po prostu taką potrzebę, żeby nie zginąć, prawda? I oni się boją nadmiernych prędkości, nadmiernych wysokości, jakichś ekstremalnych sytuacji. To jest rzecz, którą Bóg włożył do serca człowieka, taką normalną i zdrową. Takie poczucie zagrożenia, które powoduje, że my nie staramy się nie wchodzić w sytuacje ekstremalne z głupoty. Istnieje coś takiego jak zdrowy, dobry strach. I akurat Pan Jezus mówi tutaj: bójcie się, ale nie ludzi, którzy mogą zabić ciało i potem już nie mogą zrobić nic. Bójcie się Boga. Boga, który jeżeli zabije, bo ma taką moc, ma tą władzę nad naszym ciałem, on ma władzę nad życiem i śmiercią, prawda? On ma moc, gdy zabije, wrzucić do piekła. Więc bójcie się, miejcie zdrowy strach. Po pierwsze, nie bądźcie ludźmi, którzy są dwoistego serca, nie bądźcie ludźmi, którzy są obłudni. I miejcie coś takiego jak strach, który jest zdrowy. Bójcie się Boga. A nie bójcie się innych rzeczy, bo dalej jest napisane, czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze. A nie, o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Czyli bójcie się z jednej strony właściwych rzeczy, ale nie bójcie się innych, bo przecież więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i o co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Czyli rozwija się cały czas, ten wywód, to nauczanie się rozwija. Nie bądźcie obłudni, bójcie się rzeczy właściwych, bójcie się Boga, nie bójcie się ludzi, bójcie się raczej tego, żeby w sytuacji, kiedy będziecie zaprowadzeni i będziecie musieli się bronić i mówić o tym, czy przyznać do Syna Człowieczego, żeby wtedy się nie zaprzeć. I jest tutaj taki fragment, kiedy Pan Jezus mówi, że każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. To jest taki trudniejszy fragment, który zawsze wielu ludzi zastanawia, ale on jest odniesieniem do tego, co Pan Jezus mówił wcześniej, tego, co mówił w Ewangelii Marka, w Ewangelii Mateusza. I są takie momenty, kiedy widać wyraźnie, że ludzie, którzy już kojarzyli, że mają do czynienia z Mesjaszem, bo nikt inny nie mógł wypędzać demonów, i to mówiliśmy kiedyś, z osób, które były głuchonieme, właśnie to czynił, a lud kojarzył, że to jest syn Dawida, bo inaczej być nie może, prawda? I ludzie, którzy byli odpowiedzialni za rozeznanie, w tym momencie stwierdzili, że oni i tak nie uwierzą. Oni wolą stwierdzić i przypisać jemu dzieła diabelskie, niż stwierdzić, że to rzeczywiście jest Mesjasz. I to jest ostrzeżenie dla każdego z tych, którzy wiedząc, mając w sercu już taką wiedzę, że ma do czynienia z Bogiem, woli, ze względu na to, co woli wybrać, woli przypisać Bogu dzieła diabelskie. Czyli tak jakby z Boga chciał zrobić szatana ze świadomością tego, z kim ma do czynienia. To jest już taki dramat, że musi to być serce już bardzo zatwardziałe. I jeżeli to jest tak, to znaczy, że takiemu człowiekowi już nie będzie odpuszczone, bo on już zatwardził swoje serce na tyle, żeby nawet mając do czynienia z Bogiem, obrócić to wszystko przeciwko i stwierdzić, nie, to nie może tak być. Taki stan często zaczyna się od obłudy, od oszukiwania samego siebie i diabeł przychodzi i on podsyca coś takiego i wtedy człowiek zaczyna coraz bardziej zatwardzać swoje serce i być może w pewnym momencie już jest taki moment, taki stan, że już jest niewrażliwy na to, że Bóg przychodzi i chce do człowieka jakoś tam skutecznie zapukać. Ale nie bójcie się ludzi, nie bójcie się prześladowań i zaufajcie Bogu, że Duch Święty pouczy was, co będzie trzeba mówić, kiedy was wezwą przeciwko, będą próbowali was przesłuchiwać, czy będą was wodzić do synagog, do urzędów i do władz. I rzekł ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Jest ciekawe, dlaczego w tym momencie ktoś takie coś mówi w ogóle. Prawdopodobnie dlatego, że ci ludzie byli przekonani, no skoro jesteś Mesjaszem, to znaczy, że zaprowadzisz sprawiedliwość. Bo tak mówi Słowo Boże, tak? Przyjdzie Mesjasz i będzie rządził sprawiedliwie. I będą ludy chodzić do Syjonu i z Syjonu wyjdzie zakon i tak dalej. No to w takim razie, no to ja oczekuję sprawiedliwości. A tutaj jestem krzywdzony. Jezus odpowiada, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij. Jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I teraz ten człowiek chciał sprawiedliwości ludzkiej, a Pan Jezus mu mówi, słuchaj, sprawiedliwość Boża polega na czymś zupełnie innym. Bo jeśli będziesz próbował zaspokoić swoje poczucie sprawiedliwości i będziesz próbował to robić na podstawie tego, że chcesz mieć po prostu pieniądze, czyli dziedzictwo, to wylądujesz nie tam, gdzie trzeba, bo człowiek, który nawet to dziedzictwo, czy te swoje pieniądze, te swoje plony posiadał, a zaczął na tym polegać i po prostu się uspokoił, bo był zabezpieczony finansowo, zauważcie, to jest to, nie? Duszo moja, masz to wszystko złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Czy on nie odpoczywał w Bogu? On nie był w Bogu bogaty. On był bogaty w tym, co miał i on odpoczywał w swoim bogactwie. To jest fatalna rzecz, jeżeli człowiek odpoczywa w zabezpieczeniu finansowym, zamiast odpoczywać w Bogu. I czasami tak jest, że Pan Bóg pokazuje i robi taki test. Zobacz, teraz nie będziesz czegoś miał, albo to, co masz, będzie zakwestionowane i teraz zobacz, w czym ty odpoczywasz. Czy jesteś w stanie odpoczywać, mając taki problem? No i niestety często się zdarza, że nie jesteśmy w stanie. Przynajmniej ja mam takie problemy czasem, że Bóg mi pokazuje, no popatrz, jesteś w stanie odpoczywać we mnie? I okazuje się, że w pewnych sytuacjach nie jestem. Czyli to jest lekcja, którą znowu muszę przerobić kolejny raz. I jeżeli już będę chciał ją przerobić, to jest takie słowo w pewnym miejscu, przynajmniej nie kłamcie wbrew prawdzie. Czyli jeżeli już to słowo dociera do mojego serca, do waszego serca, jeżeli ono dotyka nas po prostu, że to jest lekcja, która jest nieodrobiona w moim, to znowu będę musiał wrócić do tej samej klasy. To przynajmniej nie kłam wbrew prawdzie, że jest inaczej. Nie udawaj jak faryzeusze, że jesteś człowiekiem sprawiedliwym, pobożnym, że nie udawaj przed innymi, że się nie boisz, bo to doprowadzi do katastrofy. Czyli w tym momencie trzeba stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, kolejny raz, znowu to samo i naprawdę wyznaję, że to jest grzech niewiary i proszę Cię, abyś zrobił z tym porządek, żebyś mi pomógł, bo ja tak nie chcę dłużej. Ja chcę odpoczywać w Tobie, a nie w sytuacji, która się wyjaśnia tak po ludzku. I rzekł do uczniów swoich, dlaczego? Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? I powiem wam, że powaliły mnie dwa wersety ostatnie, jak to czytałem. To znaczy 25 i 26. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden. Czyli pół metra. Mniej więcej. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Jak to przeczytałem, to stwierdziłem taką rzecz, że dla Boga dodać do wzrostu człowieka pół metra to jest najmniejsza rzecz. Czyli z punktu widzenia Pana Boga to jest drobiazg. I Bóg mówi do nas w ten sposób. Słuchaj, popatrz. Przecież zobacz na kruki, zobacz na te lilie, bo dalej jest o liliach. Spójrzcie na lilie. Nie przędą, nie tkają. A powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. I mówi do nas, jak do takich małych dzieci. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierny. I naprawdę są takie fragmenty w Biblii, które przerabiamy wielokrotnie, a one są bardzo proste, zgadzamy się z nimi, tylko problem jest taki, że trudno jest to przełożyć na codzienne życie. Dla Boga dodać pół metra do wzrostu człowieka to jest najmniejsza rzecz, jak tu jest napisane. Więc jeżeli nie możesz najmniejszej rzeczy zrobić, to dlaczego się tak strasznie przejmujesz, tak bardzo się troskliwie zapobiegasz, czyli zamartwiasz się tak naprawdę o pozostałe rzeczy. Nie jestem w stanie tego zrobić, oczywiście. Żaden z nas nie jest w stanie pół metra dodać do własnego wzrostu. W związku z tym należy dojść do wniosku, że wszystko jest w mocy Bożej. Całe nasze życie, już pomijam ten wzrost, pomijam te włosy, które są policzone, o których wcześniej czytaliśmy. I krótko mówiąc, należałoby się uspokoić w Bogu, zobaczyć, że przecież jeżeli On karmi kruki, jeżeli przyodziewa lilię, a ja jestem Jego dzieckiem, to właściwie należałoby się uspokoić i stwierdzić, że przecież wszystko jest w Jego ręku. A jeżeli On pół metra może dodać do mojego wzrostu i to jest najmniejszy problem dla Niego, to znaczy, że inne problemy również nie są dla Niego żadną sprawą. I ja mam ten problem, powiem wam. No po prostu jest tak, że czasami bywają sytuacje, w których właśnie ja czytam to słowo i tak, jak czytam to słowo, to naprawdę ono niesie mi pokój. Że Bóg wszystko kontroluje, że On będzie działał, że On jest w stanie kierować moim życiem i tak naprawdę wystarczy Mu zaufać, zamiast się zamartwiać. Bo dalej jest napisane tak. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Czyli jeżeli rzeczywiście chodzi o sprawy, których potrzebujemy, Bóg to wie, troszczy się i naprawdę jesteśmy w Jego ręku. I czasami jest taka sytuacja, która po prostu, no i myślę, że w różnych problemach, w różnych dziedzinach każdy z nas jakieś tam problemy ma i przychodzi do Boga i mówi się, Panie, i mówi do Niego, Panie, naprawdę? A Bóg mówi, tak, naprawdę. Naprawdę pomożesz? Naprawdę. Naprawdę moje życie jest w Twoim ręku w tej dziedzinie? Naprawdę. I ile razy mam Ci to powtarzać? I ja szczerze mówiąc, gdybym... Na szczęście jest w Biblii napisane i tak jest, że Bóg nie jest człowiekiem. I że On ma do nas tak zwaną świętą cierpliwość. Bo gdyby mi ktoś zadał tyle razy to samo pytanie, to ja prawdopodobnie powiedziałbym, a dajże mi święty spokój. A Bóg tego nie robi. Mówi, nie bój się. Nie bój się, bo dalej jest napisane tak. Tego wszystkiego ludy świata szukają, więc czym ty się różnisz od ludów tego świata? Ty masz wiedzieć, że Ojciec wie, że tego potrzebujesz. Ale 31 werset, szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. I w takich sytuacjach najtrudniej jest zabrać się za szukanie Bożego Królestwa. I ze świadomością, że tamto zostanie nam dodane. No ale tak to jest, że jeżeli szukamy Królestwa, czyli jesteśmy skoncentrowani na czymś innym, to jest właśnie o to chodzi. To znaczy Pan Bóg wie, widzi i chce, żebyśmy się skoncentrowali na sprawach, na których Jemu zależy. A On się zajmie sprawami, które rzeczywiście są naszą potrzebą. Co innego, jeżeli my się modlimy o sprawy, które nie są naszą potrzebą oczywiście i próbujemy wymóc na Panu Bogu sprawy, czy nasze własne kaprysy na przykład, no to się może skończyć bardzo źle. Dalej jest napisane, nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. Czyli znowu nie bój się. Bój się Boga, bój się rzeczy, które są rzeczywiście po to, żeby się bać, ale nie bój się tego, czego nie powinieneś się bać. Upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. No i właściwie to jest rozwinięcie tego, o czym zaczął Pan Jezus mówić do tego człowieka, który chciał, żeby sprawiedliwość się stała sprawą jego dziedzictwa. No, to jest jego skarb. On tak bardzo chciał, żeby jego pieniądze były, które słusznie mu się należały, żeby były zabezpieczone. A Pan Jezus mówi, zabezpieczone ma być to, co jest waszym najważniejszą rzeczą dla was. Czyli zabezpieczone ma być królestwo, skarb, który nie jest do wzięcia, nie jest do ukradzenia i który się nie niszczy. I wtedy będziecie mieli pokój. Wtedy nie będziecie mieli problemu, że wam ktoś ukradnie, zniszczy, nie wiem, co zrobi. Czyli wtedy będziecie spokojni w Bogu, jeżeli wasze serce nie będzie się tak strasznie troszczyć o te rzeczy, o które troszczą się ludy tego świata. No proste, jak to się mówi, jak drut. Tylko niestety trudne do tego, do wprowadzenia w życie. I naprawdę tylko łaska Boża i tylko mocą Bożą człowiek jest w stanie to przyjąć i zastosować. Bo z natury będzie się zawsze zamartwiał, z natury będzie się troszczył. I dalej końcówka jest o wiernym i niewiernym słudze. Jeżeli już troszczycie się, czy szukacie królestwa, to niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu raz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, a przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. Zauważcie, że wcześniej jest napisane o tym skarbie w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu. Tak? A tu jest powtórka o złodzieju i tu jest mowa o złodzieju w zupełnie innym kontekście, właśnie po to, żebyśmy się zajęli innymi sprawami, dlatego że wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. A wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. I Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym. Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mógł zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się. Przyjdzie Pan sługi w owego dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać, a komu wiele powierzono, od tego będzie się wiele wymagać. Czyli jak Pan Jezus zwraca już uwagę na to, od czego mamy my odwrócić naszą uwagę, czyli przestań się tak strasznie przejmować swoim poczuciem bezpieczeństwa w tym, co masz tu, a zacznij się przejmować szukaniem Królestwa i tym, co jest ci dane, czyli Królestwem, i pracą w tym królestwie. I dlatego właśnie nasze biodra mają być przepasane, świece zapalone. No wiadomo, że te przepasane biodra oznaczą gotowość do działania. Wtedy tak było, że człowiek, który miał zacząć bieg, to on, ponieważ szaty były długie, to on przepasywał biodra, czyli te poły, które miał z przodu, wsadzał za pas. To znaczy biodra przepasane. Czyli on był gotowy do biegu. On był gotowy do tego, żeby zacząć działania, bo to inaczej będzie mu to przeszkadzać. Świece zapalone, żeby poruszać się w świetle. I bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana, czyli my mamy być cały czas świadomi i tu wracamy do stałego tematu naszego ostatniego, prawda? Czyli do tego, że czekamy na Pana, aż przyjdzie po Kościół i aby nas zastał właśnie czyniącymi, czuwającymi i służącymi, czyli żeby nas zastał w sytuacji, kiedy my troszczymy się o właściwe sprawy, kiedy boimy się właściwych spraw, kiedy my mamy, no jeżeli już się martwimy, to się martwmy w tym, co powinniśmy. O braci, to martwmy się raczej o to, czy rzeczywiście wykonujemy wolę Bożą w Królestwie Bożym. Bo to są rzeczy, które powinny być w naszym umyśle, w naszym sercu, w momencie, kiedy my oczekujemy Pana. Bo taki jest sługa, który jest błogosławiony, którego Pan, błogosławiony ten sługa, którego Pan przyjdzie, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Wtedy postawi go nad całym mieniem swoim. Ale jeżeli by powiedział, no Pan zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi, służebnice swoje, jeść, pić, upijać się, czyli po prostu, no zacząłby postępować zupełnie przeciwnie do tego, co ma zrobić, no to taki człowiek przestaje służyć de facto. Przestaje być sługą. On idzie do świata. I wtedy, jeżeli przyjdzie Pan w dniu, którym ten sługa tego nie oczekuje, o godzinie, której nie zna, to go usunie, no bo przestał służyć. Tak naprawdę, nie? I wyznaczy mu los z niewiernymi, czyli poza sługami. Jeżeli jednak ten sługa, który był sługą, ale się nie poszedł tam, gdzie tamten, natomiast znał wolę Pana, nic nie przygotował, nie postąpił według jego woli, ale nie poszedł jeść, pić, bić sługi i służebnice, to on odbierze wiele razów. Znaczy ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Dlaczego? Dlatego, że komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać, a komu będzie wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. I tu wracamy do sytuacji takiej, czy do problemu tego typu, że jeżeli ktoś zaczyna Bogu służyć, to powinien i wie o tym doskonale, że Pan Bóg jest jego Panem, że chce go wyposażyć do służby, to w takim razie należałoby zadbać o to, żeby poznać, co takiego powinienem robić, w co mnie takiego Pan Bóg wyposaża, co we mnie złożył. I tu jest mowa o talentach, mowa jest o miniach, prawda, o tym wszystkim, co Pan Bóg nam daje. Dlatego, że dano nam pewne rzeczy i zażąda się od nas pewnych rzeczy. Więc jeżeli się komuś wiele dało, to wiele będzie żądane. Jeżeli wiele powierzono, od tego będzie się więcej wymagać. Czyli krótko mówiąc, dobrze by było, gdybyśmy znali wolę Pana i przygotowali pewne rzeczy, które On od nas oczekuje. Dlatego, że wtedy możemy oczekiwać nagrody. A jeżeli znamy wolę Pana, a nie przygotujemy, to wtedy możemy odebrać razy. Problem polega na tym, że jeżeli będziemy jeszcze sługami, jeżeli będziemy jeszcze mieli fundament i zostaniemy zastanięci, że tak powiem, w takiej sytuacji, że Pan przyjdzie, to pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział mówi, że taki człowiek, jeżeli zachowa fundament, to co zbudował ze słomy i tak dalej, spłonie i on sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. I nam się może czasem wydawać, żeśmy coś dla Boga zbudowali, coś my dla Boga zrobili, a potem okazuje się, że to wszystko spłonie, został goły fundament. I jak zostanie, to będzie dobrze. Najgorszą sytuacją, jaka może być, jest taka, że człowiek, który mówi, no pan zwleka z przyjściem, w takim razie ja idę i zaczynam grzeszyć, zaczynam robić krzywdę braciom, zaczynam się upijać, zaczynam żyć w grzechu, to się może skończyć tragicznie. Podsumowując, cały ten wywód mówi o tym, że przede wszystkim należy unikać obłudy, dlatego że ona powoduje zatwardzenie serca, które później zaczyna wydawać owoc coraz gorszy i może spowodować na końcu stan już nieuleczalny. Druga sprawa to jest to, że należy się bać tego, co Bóg mówi, żeby się bać. Należy się bać, przede wszystkim należy się bać Boga, taką zdrową bojaźnią, bo Biblia mówi, że trzeba się Go bać. I czasami to jest takie łagodzone. Mówi się, że Pan Bóg to jest taki dobry tata, żeby się Go nie bać, bo przecież On krzywdy nie zrobi i tak dalej, i tak dalej. Bóg jest ogniem trawiącym. I należy się bać Boga, należy się bać Go zdrową bojaźnią. I czasami jest taka sytuacja, że no niestety odwracamy się, przestajemy być Bogu posłuszni i wtedy rzeczywiście bojaźń Boża może człowieka ratować. Bo nie służymy Mu z tego powodu, że bardzo Go kochamy, że bardzo chcemy i wtedy trzeba nas karcić. I to jest czasem potrzebne. Bojaźń Boża się wtedy bardzo przydaje. Następnie jest mowa o tym, oprócz tego, czego się dobrze, zdrowo bać, to czego się nie bać. Nie bójcie się ludzi, nie bójcie się prześladowań, nie bójcie się tego, że nie będziecie wiedzieć, co macie mówić, kiedy was zaprowadzą gdzieś tam do urzędów, czy do władz, czy gdzie indziej. I nie bójcie się o to, że nie będziecie mogli odpocząć, kiedy wam braknie rzeczy tego świata. Bo nie w tym się odpoczywa. Odpoczywa się w Bogu. I nie troszczcie się o to, życie swoje, co będziecie jedli, o ciało swoje, dlatego że i tak nie jesteście w stanie zrobić rzeczy, które dla Pana Boga są drobiazgiem. I tak On wie wszystko, co wam jest potrzebne. On kontroluje wasze życie. I tak naprawdę, jeżeli będziecie szukać królestwa, a nie tego wszystkiego, co ludy szukają, no to będziecie w stanie po pierwsze Jemu służyć, a po drugie w Nim odpoczywać. I jeżeli tak będzie już, to znaczy będziemy szukać tego królestwa, to bądźmy czujni, pracując w tym królestwie, żeby się nie okazało, że ponieważ Pan nie nadchodzi, to my zaczniemy sobie folgować, jak to się mówi. Bądźmy świadomi tego, że Pan nam pewne rzeczy dał. Pewne rzeczy nam powierzył. Złożył w nas pewne talenty. Dał nam dary. Tylko trzeba szukać, pytać, prosić, żeby nam to pokazał, a następnie to wykorzystywać. Bo komu wiele darowano, to wiele się od niego będzie wymagać. Amen.